To się nadaje do radia. Dzisiaj audycja, takie odnoszę wrażenie, upłynie dość śpiewająco, bowiem wrócimy do piątkowej gali, w ramach której poznaliśmy laureatów tegorocznej nagrody prezydenta miasta dla artystów, twórców, animatorów i mecenasów kultury za ubiegły rok. Bardzo żywiołowa była atmosfera w sali kinowej Stargardzkiego Centrum Kultury. Przypomnijmy, uhonorowana została scena Art Café, a także malarka i pomysłodawczyni Art Festiwalu Bernadeta Wdzięczna.
Nagrodę dla stargardzkich artystów, twórców i animatorów kultury za rok 2017 otrzymują zespół Scena Art Café. Pani Bernadeta Wdzięczna. Zespół Out of Mind. Nagrodę prezydenta miasta w związku z jubileuszem twórczym otrzymuje chór Echo Arioso oraz Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Plastycznych Brama.
Zaczęło się to wszystko, bo oczywiście warto wspomnieć, że również Echo Arioso został uhonorowany nagrodą Twojego Radia. Zwyciężył w plebiscycie organizowanym przez naszych, dla naszych słuchaczy na Twórcę Kultury. Zaprosiliśmy Państwa do udziału w dzisiejszej niedzielnej audycji, aby przypomnieć właśnie o tej wartości, jaką od ponad 45 lat już wnosicie w życie kulturalne Stargardu. Zaczęło się to wszystko w roku 1972. I nie ukrywam, że tutaj się pojawił osobisty wątek mój. Echo Arioso jest jakby moim równolatkiem. Stanisław Bartniczak, dyrektor Domu Kultury Kolejarza. Może wyjaśnijmy najpierw jedną rzecz. Jak dalece Echo Arioso od samego początku powiązane było z przedsiębiorstwem Polskie Koleje Państwowe?
Panie redaktorze, wtedy jeszcze był to Dom Kultury Kolejarza. I powstał chór męski Echo, tak jak pan wspomniał, w roku 1972. I tak to się zaczęło. Chór realizował rzeczywiście bardzo ambitny program pieśni chóralnych jako chór męski. Tu obecny pan dyrygent Jerzy Krawczyński również uczestniczył w pracach jeszcze wtedy chóru męskiego. Będzie mógł powiedzieć o rzeczywiście jego poziomie. Wiele możliwości artystycznych chór zaprezentował w wielu wyjazdach w kraju i za granicą.
O których powiemy też niebawem.
I tak się po prostu to zaczęło. Ale przede wszystkim pierwsze podwaliny tego chóru to przede wszystkim chór Domu Kultury Kolejarza. I w tym środowisku tak był postrzegany w całej Polsce i w kraju i za granicą.
Ile zostało takich chórów, które miały swój początek
na dzień dzisiejszy,
właśnie?
Panie redaktorze, to jest tak. Najstarszy chór na Pomorzu Zachodnim to chór Hejnał, który praktycznie nie ma już swojej siedziby, bo miał swoją siedzibę w Domu Kultury Kolejarza w Szczecinie, którego już dawno nie ma. Ale swoje tradycje kolejarskie stara się podtrzymać, gdzie się tylko da. Powiedzmy sobie szczerze, nie ma stałego swojego miejsca, nie ma stałej sali prób, ale stara się wszędzie, gdzie tylko można, by swoje tradycje kolejarskie od ponad 70 lat kontynuować.
Zupełnie inne warunki ma chór Echo Arioso. Przede wszystkim ma miejsce do ćwiczeń i prób.
Tak można powiedzieć, że tak się akurat szczęśliwie złożyło, że chór Echo Arioso ma swoją siedzibę od 45 lat właśnie jeszcze istniejącym Domu Kultury Kolejarza.
Dodajmy, chór Echo Arioso ma swoją siedzibę w cudem ocalałym, ostatnim w Polsce Domu Kultury Kolejarza.
No, taka jest też prawda, że na sieci PKP na 134 placówki kultury, na sieci PKP pozostała na dzień dzisiejszy jedyna placówka w kraju. Jest jeszcze Dom Kultury Kolejarza w Krakowie, ale to jest placówka, która jest własnością Federacji Związku Zawodowych Kolejarzy. Ona ma całkiem inny profil działania, ale w nazwie ma Dom Kultury Kolejarza i bardzo nas to cieszy, że mamy takie dwa krańce Polski, południe i północ. i w tym zakresie jeszcze po prostu wspólnie razem działamy.
Czyli można uznać, że w ramach restrukturyzacji oraz komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego PKP kultura kolei nie była już potrzebna.
Trudno powiedzieć jednoznacznie, czy decydenci...
Trzeba było do was dokładać, byliście zbyt kosztowni i nie produkowaliście niczego w zamian.
No to było dla nas bolesnym ciosem, kiedy po prostu restrukturyzacja jako PKP, która nastąpiła, spowodowała po prostu wyeliminowanie wszystkich, całego bagażu socjalno-bytowego, czyli po prostu ośrodki wczasowe, kolonie, domy kultury, kluby.
A można było inaczej postąpić wtedy?
Można.
Bo oczywiście ta sfera jest bardzo kosztowna i nie przynosi zysków.
No kultura nigdy nie była, że tak powiem, dochodowa. Ale chcę powiedzieć, że były możliwości innego, że tak powiem, potraktowania tej właśnie dziedziny.
Czego dowodem jest choćby ocalały ostatni Dom Kultury Kolejarza w Stargardzie?
No ja jestem bardzo z tego powodu szczęśliwy, nie tylko ja, ale tutaj osoby siedzące, przedstawiciele chóru Echariozo i wiele jeszcze innych form artystycznych działających w Domu Kultury Kolejarza, że ta placówka po prostu w dalszym ciągu funkcjonuje, ale to nie jest zasługą, że tak powiem, pełną tutaj
mojej skromnej osoby. A jeszcze mam takie pytanie ciekawe. Dlaczego się pan zrzekł nominacji Twórcy Kultury za rok 2017? Bo również pańska kandydatura była zgłoszona.
To dla mnie to było bardzo ewidentne i oczywiste, kiedy wśród nominowanych był również i chór Echariozo z Domu Kultury Kolejarza. I grupa radnych nominowała mnie również za całokształt pracy. Potraktowałem to jako osobisty z tą sprawę, że nie może być tak, żeby tylko jedna osoba była szczęśliwa, bo chór liczy 40 osób. I uważałem, że dorobek 45-lecia to jest również i całokształt pracy zespołu. I potraktowałem to jako osobisty, że tak powiem, problem, że nie będę po prostu nominowany. Poprosiłem również grupę radnych, która nominowała mnie, o wyrażenie zgody, żebym po prostu jednoznacznie zrezygnował z tej nominacji. I przede wszystkim podziękowałem im również za zaufanie, ale całe serce i wszystkie, że tak powiem, moje wysiłki skierowałem w stronę chóru Echariozo, by został po prostu jako nominant nagrodzony nagrodą pana prezydenta.
Kolejne pytanie. Faktycznie pan kiedyś śpiewał w chórze męskim?
Powiem szczerze tak. Uważałem również, że jeżeli chór Echariozo zostanie nagrodzony nagrodą pana prezydenta,
pan zaśpiewa,
to będzie to również i nagrodą dla mojej skromnej osoby. Bo przede wszystkim, i to podwójnie, przede wszystkim jako dyrektora Domu Kultury Kolejarza, a zarazem jako byłego członka chóru, wtedy Echo, bo to był chór męski, bo od 72 roku, tak jak powiedziałem, powstał chór męski Echo i ja również byłem tam członkiem tego chóru, śpiewałem jako tenor.
A jednak był pan tenorem.
Tak.
No proszę, odkrywamy nowe talenta dyrektora Domu Kultury Kolejarzy.
I coś mi z tego jeszcze zostało.
Rzeczywiście, słychać. Teresa Malinowska, honorowa prezes Echo Ariozo, ponad 45 lat działalności, bogate kroniki, seria koncertów. Wrośliście w pejzaż miasta kulturowy, chyba nie tylko, również i regionu. A jednak ten czas szybko zleciał, pani prezes.
Bardzo szybko i nie ma czasu na zastanawianie się. Nowy zarząd dalej pracuje. Ja zostałam po wsze czasy prezesem honorowym.
Po wsze czasy, zabrzmiało naprawdę.
Bardzo cieszę, ale jeszcze chciałam wrócić do mojego przedmówcy. Ja byłam tak zaskoczona, bo nie słyszałam, żeby ktoś zrzekł się pewnej nominacji na korzyść innego zespołu. To jest coś niesamowitego. To jest wielka szlachetność, wspaniały gest i wielka kultura osobista. Za co chciałam panu dyrektorowi Stanisławowi podziękować w imieniu zarządu, w imieniu pana dyrygenta, w imieniu wszystkich.
Ale się zrobiło słodko bardzo.
Rzecz niebywała. Skrajny egoizm tu jest niemożliwy.
To jest
powszechny przykład dla społeczności.
Przy okazji tego typu nominacji warto przecież dopieszczać swoje ego, a tutaj taka postawa.
Tak, tak.
Czy pani pamięta początki chóru Echo Arioso?
To
czy
znaczy...
ktoś jeszcze z członków chóru od samego początku właśnie w zespole dalej pracuje, funkcjonuje i śpiewa i występuje?
Od początku uczęszcza dwóch panów. Jeden miły, aksamitny bas, pan Jerzy Żebrowski, i tenor pan Leonard Gołach. Panie przybywały stopniowo i od początku śpiewa też kilka osób, od początku wspólnego, że tak powiem, już chóru męsko-mieszanego, męsko-damskiego. A tak to przybywają nowe postaci, teraz ostatnio też przybyła pani do altów. To jest tak, nasz chór to jest tak jak taka mała fabryczka, małe przedsiębiorstwo, które ciągle pracuje, ciągle się styka. Kiedyś mi ktoś zapytał, ile wam za to płacą. Ja nie zrozumiałam w ogóle pytania, bo jak się jest, że tak powiem...
To znaczy w tych czasach są ludzie, którzy dalej ogarnięci swoją pasją, poświęcają swój
tak,
czas.
Tak, to jest trudno zrozumieć.
I dokładają jeszcze do całego, mówiąc brzydko, interesu, aby tylko wystąpić przed publicznością
tak,
i
tak.
zaznaczyć swoją obecność?
Tak, tak.
To
jak
mi
wyjeżdżamy
pani
za
trochę
granicę,
przywraca wiarę w
wspomagamy, ludzi. Wspomagamy organizatorów, bo wiemy, że jest bardzo trudno. Zresztą to są w stosunku do ich wkładu finansowego, to są może takie nieduże grosze, ale też.
Zerkam w kalendarium i widzę wasz pierwszy koncert inauguracyjny 9 września 1972 roku dla pracowników ZNTK w Stargardzie, wtedy jeszcze szczecińskim. ZNTK już nie ma, Echo Arioso jest. Ciekawa sytuacja, jak się tak patrzy z perspektywy czasu, pani prezes.
Tak, bardzo. Mówi się, że nie ma nic stałego, a my już 45 lat stoimy. Daj Boże, żeby tak było dalej.
Maestro Jerzy Krawczyński, dyrygent chóru Echo Arioso. W jaki sposób udaje się wam dopasowywać repertuar do zmieniającego się rytmu czasów, aby zaintrygować czymś publiczność? Bo chyba nie wiem, czy jest teraz zapotrzebowanie na chóry?
A propos dopracowywania czy dopasowywania repertuaru, to rzecz bardzo trudna, tym bardziej, że trzeba mieć na uwadze, że jest to chór składający się z amatorów, a więc ludzi nie mający profesjonalnie styku z muzyką. I w związku z tym ten repertuar nie może być za trudny, żeby był wykonany. Nie może być też za łatwy, żeby nie był bagatelny.
Czyli szukać jakiegoś środka.
Jakiegoś środka, tak. Niemniej jednak staramy się, żeby w swoim repertuarze mieć utwory no, całego przekroju, z renesansu, klasyczne, współczesne utwory, muzykę ludową. Nawet mamy kilka pozycji z muzyki takiej typowo już rozrywkowej.
Ale jeśli mówimy o klasyce, o utworach z epoki renesansu, to zawsze musi pan brać pod uwagę pewną poprawkę, jeśli chodzi o stopień trudności wykonania.
Oj tak, dlatego tych utworów z epoki renesansu jest bardzo mało. Dosłownie chyba mamy dwa, które już od dawna nie śpiewaliśmy, no ale one są cały czas, tak powiem, na topie i do powtórzenia. Niemniej jednak, jak już pan zaznaczył, to są utwory trudne. Polifonia w ogóle jest trudnym gatunkiem, szczególnie dla chórów amatorskich, ale staramy się.
Czy chórzyści amatorzy są do okiełznania przez profesjonalistę? Czy raczej sprawiają problemy?
Tak.
Ale proszę szczerze odpowiadać.
Oczywiście sprawiają problemy. Są to problemy przede wszystkim dotyczące intonacji, więc zdarza się bardzo często dużo nieczystości intonacyjnych, a więc niezgodności z zapisem nutowym.
Jak to w życiu. Też
tak,
się zdarza nieczystości intonacyjne.
Oczywiście. Trudno jest również uzyskać odpowiednią barwę głosu, dlatego że jakby ten głos już u osoby dorosłej nie jest taki elastyczny, jak ja to nazywam, że nie wszyscy potrafią rządzić własną krtanią, żeby wydobyć ten dźwięk.
Czyli rozumiem też, że zajęcia z emisji głosu są na porządku dziennym.
Oczywiście.
Odpowiedniego ustawienia na przeponie i wykorzystania tego, co mamy do dyspozycji w płucach.
Tak, oczywiście. Także opracowując program, opracowując utwory, ciągle o tym pamiętam, ciągle o tym przypominam i po prostu no...
A największą nagrodą jest występ i owacje publiczności.
Tak, tak, to jest racja, że niekiedy się chór rzeczywiście postara, zaśpiewa pięknie, aż się łezka wokół kręci.
Jakoś tak...
A bywa tak, że...
Jeśli słyszę Echo Ariozu, to jesteście niemal natychmiast utożsamiani z Domem Kultury Kolejarza. I to są dobre skojarzenia?
Tak. Ja po prostu jestem dumny z tego, że jestem dyrygentem chóru kolejowego.
Dalej kolejowego.
Dalej kolejowego.
Mimo, ja że kolej się raz rzekła formalnie.
Tak. Ja już pracuję z tym chórem od 1983 roku, wtedy, kiedy jeszcze był chór męski Echo. Ten chór męski Echo działał do roku 1988. Jego stan liczbowy malał i trzeba było dobrać panie i zmienić formę.
Mężczyźni to słaby gatunek, szybko się wykrusza.
I zmienić formę. Zmieniliśmy formę, dobraliśmy panie i chór nazywał się Ariozo od 1988 do 95. Tylko Ariozo. Przed tym 95 roku byliśmy na koncercie w Tarnowskich Górach i tam w trakcie zapowiedzi któregoś z chórów słyszeliśmy nazwę dwuczłonową. Jak to się stało, pytaliśmy. No właśnie, oni mieli podobny problem. Postanowiliśmy również w naszym chórze zastosować to i połączyć staże obu chórów, a więc Ariozo i Echo oraz nazwy. I tak to już jest od 95 roku do dzisiaj.
To ja teraz zapytam jeszcze honorową prezes, panią Teresę Malinowską. Czy kobiety wprowadzone do chóru ożywiły społeczność?
Wydaje mi się, że tak.
Jak dalece? No. Zainspirowały? Sprawiały, że panowie się bardziej starają?
Trudno powiedzieć, bo musimy się wszyscy starać, ale uważam, że pewną atmosferę urozmaiciły, ożywiły, upiększyły.
I co widać i słychać? Jest z nami także prezes Stowarzyszenia Echa Ariozo, Józef Tarnowski. Panie prezesie, pan jest od tak zwanej codziennej roboty. Jak się pan z tym czuje?
Tak, zgadza się. Ta robota, no ja się nie, jak podjąłem tej pracy, no to jest funkcja, nie praca, bo to jest społeczne zajęcie. Krótko mówiąc, musiałbym dopowiedzieć do tego, że moja przygoda z chórem jest bardzo krótka. Ja tu jestem takim, powiedzmy, nowicjuszem. 6-7 lat dopiero.
No, przy 45 to faktycznie jest.
Tej historii, które tu moi poprzednicy opowiadali, ja znam tylko z opowiadania, z jakichś tam zapisków, z kroniki. No, także dla mnie to wszystko było znane. Przygoda, która teraz jestem czynnym, no teraz już nawet funkcyjnym członkiem, śpiewającym również.
Czyli jest pan prezesem śpiewającym?
Jestem prezesem śpiewającym, również tenorem.
To się naprawdę chwali. Razem to, z dyrektorem Domu Kultury Kolejarza.
Tak się jakoś ułożyło.
Tak jakby było dziedziczne.
Niebywałe. Aż mnie korci, żeby panów poprosić jakąś próbkę w ramach tego naszego spotkania. No to no. Może się uda. A vista, zobaczymy. A kapella, zobaczymy. Wszystko przed nami. Panie prezesie.
Ale... My to tak śpiewamy dobrze, tylko jak widownia duża jest przy takiej małej, to nam czasami nie wychodzi.
Ale proszę sobie wyobrazić widownię, która jest albo audytorium przy odbiornikach tak. Twojego radia. Panie prezesie, zejdźmy na chwilę na ziemię. Skoro jest pan funkcyjnym, zajmującym się Stowarzyszeniem Echa Ariozo, to musi pan myśleć także o utrzymaniu. Jak to wszystko wygląda, jak to się, mówiąc kolokwialnie, spina?
Tak, to się zgadza, bo na wszystkie nasze poczynania, na bytność, na pokazania się publiczne, na występy, żeby to było to przyjemne dla słuchaczy i dla nas również, no potrzebne są niestety ten przyziemny, ten byt, pieniążki.
Zapytam krótko. Więc tak, skoro już od dawien dawna nie ma możnego mecenasa w postaci przedsiębiorstwa państwowego PKP, to dzięki komu się utrzymujecie?
Właśnie tutaj ukłon wielki w stronę obecnego tutaj pana dyrektora Domu Kultury, pana Stanisława Bartniczaka.
To tutaj który... stawiam kropkę i zapytam pana dyrektora Bartniczaka. Dom Kultury Kolejarza wykłada pieniądze na utrzymanie chóru?
To znaczy to jest to jak naczynie połączone. To nie jest to tak, że tylko ja, żebym ja miał, to ktoś jeszcze musi mi dać. To tutaj rzeczywiście ogromny ukłon I serdeczne podziękowanie w imieniu chóru przy tej okazji już i własnym chciałbym przede wszystkim złożyć urzędowi pana prezydenta Rafała Zająca i jego bezpośrednie zaangażowanie. On był przede wszystkim tą osobą, która zawsze widziała tą potrzebę rozwoju stargardzkiej kultury i w tym właśnie chóru Echariozum.
Mimo, że ta potrzeba jest dość kosztowna.
Tak, ale chcę jeszcze powiedzieć, to jest pewna kontynuacja. Trudno mi dzisiaj nie powiedzieć i wspomnieć o świętej pamięci panu prezydencie Sławomirze Pajorze, który rzeczywiście był fanem naszego chóru, który nie opuścił żadnego koncertu, był bardzo blisko z nami i to jest naprawdę ta wartość dodana. A tą wartością dodaną jest również ta kontynuacja poprzez pana prezydenta Rafała Zająca i przede wszystkim wszystkich pracowników Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta. Ta serdeczność, ta otwartość pomaga nam rozwiązywać te najtrudniejsze rzeczywiście problemy, bo tak jak tutaj pan prezes wspomniał, jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze.
Wprawdzie dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają.
I ta życzliwość ze strony władz miasta i osobiście pana prezydenta pozwala nam na to i pozwoliła na to, że w ubiegłym roku obchodziliśmy 45-lecie działalności naszego chóru, że możemy w tym roku, jak jesteśmy już tutaj przy temacie koncertów, w tym roku będziemy reprezentować nasze miasto również w Austrii na przeglądzie europejskich chórów w Austrii. I tak jak powiedziałem, to tylko dzięki właśnie tej wspaniałej życzliwości i pomocy Urzędu Miasta możemy po prostu kontynuować i realizować te wszystkie zadania. Zresztą chór stawia sobie zawsze te zadania ambitne, ale to, żeby zrealizować, to niestety, ale muszą być po prostu przyjaciele i życzliwość. Chórowi nie brakuje sił. I mnie osobiście też nie. Ale tak jak napisał, nasz noblista Władysław Reymont, że siłę człowieka mierzy się ilością przyjaciół. Dlatego tej siły nam nie brakuje, bo mamy tak dużą ilość przyjaciół. I tu przy tej okazji chciałem serdecznie wszystkim przyjaciołom i chóru, i Domu Kultury Kolejarza serdecznie z całego serca podziękować.
Wróćmy jeszcze do prezesa Józefa Tarnowskiego. Panie prezesie, oprócz oczywiście mecenatu ze strony miasta, szukacie innych sponsorów na co dzień?
Jeżeli chodzi o ten temat, bo który jest przyziemny, ale konieczny.
Dlatego go poruszam tak uparcie niestety.
Więc my się nie mamy działalności dochodowej, jakiejkolwiek profesjonalnej. Środków własnych nie mamy. Utrzymujemy się, krótko mówiąc, ze składek symboliczne. To są składki członkowskie. I tak poza tym, jeżeli czasami na jakimś koncercie ktoś tam życzliwie jakieś tam gratyfikacje, to są symboliczne opłaty takie, w sensie powiedzmy opłatę za przejazd autobusem.
Opłata co łaska.
Co łaska, dokładnie, dokładnie. A to są tak sporadyczne sprawy, że się, no to nie są żadne tam majątek. No i dlatego, a na koncerty wyjeżdżając potrzebne są autobusy. No to nie stać nas na to, żebyśmy sami sobie składali z własnych kieszeni. Emeryci to nie są bogaci ludzie.
Czyli stąd potrzeba tego grona przyjaciół. Teresa Majnowska, honorowa prezes.
Ja chciałam podziękować bardzo przedsiębiorstwu PEC, które jako jedyne wspiera nas i wie, że my nie marnujemy pieniążków, bo kiedyś udałam się na żebry do bogatego warsztatu samochodowego. I pan mówi, że wolałby dziecku dać, jestem lwowiakiem, a my akurat w tym czasie mieliśmy wyjazd do Lwowa i na Ukrainę i do Włoch. No i pomyśleliśmy sobie, że taki bogaty warsztat może
lwowiak
wspomoże, nie dużo, ale trochę. A on mówi, żebyście przepili, dziecku wolę dać złotówkę. Ja mówię, no to rzeczywiście.
A tu chodziło o to, żeby prześpiewać, a nie w innej formie wykorzystać.
Tak. A jeśli chodzi o PEC, to zawsze nas wspomaga, ile może. Nigdy nie są przed nami drzwi zamknięte. A ponieważ również jest laureatem, to jako mecenas kultury składam gratulacje. dyrekcji, w ogóle wszystkim pracownikom.
Właśnie jak to jest, jak patrzę na wasz rozkład jazdy bogaty, ten wieloletni, to macie na koncie kilkanaście tras koncertowych, które wiodły nie tylko przez miasta Polskę, ale także Niemiec, Litwy, Łotwy, Słowacji, Czech i Węgier. Jak to się zaczęło, pani prezes?
To już może pan dyrygent opowie, zacznie od pierwszych wyjazdów z chórem męskim. Pan Bartniczak pomoże, a skończymy na tych naszych wspólnych, gdzie się połączyły chóry, bo to i trochę śmiechu, i trochę żartów, jak na przygodach. A jeszcze chciałam wspomnieć, że za życia pana prezydenta Pajora po takim wyjeździe ostatnio do Tallina, do Estonii, mieliśmy spotkanie. I sprawozdanie musiało być szczegółowe, oczywiście i o przygodach, i o żartach, i o śmiechach, i tak dalej. Bardzo się cieszył z tych naszych udanych wyjazdów. Bardzo gratulował. Miał zawsze dla nas czas, jeżeli trzeba było coś załatwić, a nie była zbyt naprężona atmosfera w czasie jakichś spotkań. Wystarczy, że pani sekretarka głowę włożyła między otwarte drzwi, kiwnęła głową i pan Pajor już wiedział, już, że na sekundkę musi wyjść.
Wpuszczone na salony.
A ja miałam troszeczkę tak, żeby mu nie zawracać za bardzo głowy, tylko króciutko.
Jest pani z tego znana, z tej siły przybicia właśnie. Jerzy Krawczyński, dyrygent chóru Echo Ariozo. Jak się zaczęły wyjazdy poza granice kraju i co było inspiracją do tego, aby pokazać się szerzej ze swoim repertuarem?
No inspiracja, główna sprawa to przede wszystkim prezentacja swojego własnego dorobku. I każda okazja, jeśli się nadarzy, to my bardzo chętnie ten swój dorobek programowy po prostu prezentujemy.
A same wyjazdy są dla was inspirujące?
Proszę?
Same wyjazdy są dla was inspirujące?
Tak, bo za każdym razem możemy zaprezentować innej publiczności, bardzo często publiczności zagranicznej.
Od którego państwa zaczęliście swoje wojaże?
Od którego?
Państwa, które zaczęliście swoje wojaże. Łotwa, Litwa, Estonia.
To znaczy, ja pracuję od 83 roku z chórem męskim i oni jeszcze wcześniej wyjeżdżali. Mi się wydaje, że pierwszy taki zagraniczny to był Szolnok, to był chyba Czechosłowacja ówczesna, ale mnie wtedy akurat nie było. Natomiast chciałbym zaznaczyć, że wiele spektakularnych takich wyjazdów to było w ramach działalności Międzynarodowej Organizacji FISAIC, z powodu której, czy za przyczyną której byliśmy właśnie w Kolonii, w Paryżu, w Tallinie, w Stargardzie, bo też były jako Stargard organizatorem takiego festiwalu, w Szczecinie w 98 roku również z tej samej przyczyny śpiewaliśmy na koncertach. Również byliśmy na zaproszenie naszych przyjaciół z Essen, nawet dwa razy, także wymiana po prostu była kulturalna między dwoma chórami, tamtejszym chórem kościelnym, a naszym chórem Echarium.
A wracając do Stargardu, kiedy i przy jakiej najbliższej okazji będziemy mogli was ponownie usłyszeć? Może z nowym repertuarem, albo częściowo nowym?
No to najbliższy taki koncert to zapraszamy bardzo serdecznie na tak zwane śpiewy maryjne. Już od kilku lat, stargardzkie śpiewy maryjne, od kilku lat, chyba od 7, w katedrze pod koniec maja prezentujemy utwory o tematyce maryjnej. Oczywiście zapraszamy do tego koncertu inne chóry z naszego województwa. Także przybywa na to tak kilkanaście chórów zazwyczaj jest i każdy z nich prezentuje dwa lub trzy utwory właśnie o takiej tematyce. No jest przy okazji wymiana doświadczeń, poznajemy się wzajemnie, obserwujemy pracę innych.
A wracając jeszcze do repertuaru, bo oczywiście waszym żelaznym punktem są pieśni religijne, maryjne, kościelne. Czy również pracujecie nad bardziej lekkim repertuarem?
Tak, mamy również dział tak zwanej muzyki świeckiej. Mamy dość sporo tych utworów, około 60.
A jak lekki jest ten repertuar?
No, od jakichś poważniejszych utworów, jak na przykład będziemy prezentowali również, przygotowujemy ten utwór do Austrii, to jest to Morze Prosnaka. Utwór, za pomocą którego rzeczywiście chór może pokazać
swoje
cały
możliwości.
Tak spektrum umiejętności i zdolności. postaramy się, żeby tak się
stało. A tak stało. Zwana muzyka popularna również jest
również
w zasięgu waszego zainteresowania?
Mamy sporo opracowań z zakresu muzyki ludowej, utwory ludowe, bardzo wdzięczne. Ostatnio na koncercie 45-lecia w czerwcu również prezentowaliśmy kilka takich utworów, które również spotkały się z bardzo dobrą oceną profesjonalistów, bo takich również gościliśmy na widowni, a także i z muzyki rozrywkowej, tak, dla przykładu Love Me Tender, na przykład też śpiewamy. Czy
typowo kolejowa piosenka.
Tak, partie, tak, chórków w utworze Dziwny jest ten świat Czesława Niemena.
Ale generalnie, gdyby była taka potrzeba opracowania jeszcze bardziej popularnych utworów, które cieszą się dużą częstotliwością odtwarzania w stacjach radiowych, to również podjęliby się to wyzwanie.
Tak, jest to możliwe. Niemniej jednak nie wszystkie chyba gatunki akurat.
Na przykład jakie?
No na przykład nie gustujemy w disco polo.
Czyli nie można spodziewać się jakiejś przeróbki chóralnej obecnych hitów?
No chyba na razie nie.
A